Cieszę się, że mogę być pośród was. To mówią wszędzie w domu, ale dobrze najlepiej? Odwrotnie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Więc cieszę się. Byłem w różnych miejscach, też przywożę pozdrowienia dla naszego zboru. I chciałbym, żebyśmy wzrastali i byli tacy radośni każdego dnia. Niektórzy są przed urlopem, niektórzy po urlopie. Ale żebyśmy zawsze mogli przyjść na to miejsce i cieszyli się, że to jest moje miejsce. Jestem w domu. Tutaj mogę wzrastać. Tutaj jest moja rodzina. Cieszę się, że mogę tu być. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, żebyś pobłogosławił osobę, która siedzi obok ciebie. Żebyś powiedział, cieszę się, że tu jesteś i zabierz błogosławieństwo do twojego domu. Może się zdarzyć, że mieszkacie w jednym domu. To będziecie mieli podwójnie. Pamiętacie takie czasy, jak śpiewaliśmy określoną pieśń i wtedy wszyscy się witali w kościele? Ja pamiętam. Czasami było niezręcznie, bo ktoś podszedł do 5 osób, a ja tylko do jednej. Albo przez 2 ławki nie zawsze się sięgało. Ale wiecie, to i tak było fajne, kiedy ktoś przyszedł i z uśmiechem na twarzy mógł uścisnąć ci dłoń. Kochani, czy potrzebujemy czynić dobrze? Czy potrzebujemy dobrych uczynków? Nie tylko, żeby ktoś nam robił dobrze, ale żebyśmy my potrafili podejść i dać coś od siebie, żeby pobłogosławić kogoś, żeby bezinteresownie przyjść i mieć udział w dawaniu błogosławieństwa do jego życia, do jego domu. Potrzebujemy czegoś takiego? Kto by nie chciał dostać po nabożeństwie czekoladki? A kto chciałby dać? Pójść do sklepu, kupić i dać. Czasami nas to kosztuje, prawda? Czy łatwo jest czynić dobrze? I tutaj można zacząć bardzo długą debatę. Łatwo, niełatwo? Ja myślę, że zależy to od naszego podejścia do sprawy. Od tego, jaki mamy światopogląd. Jeżeli dla ciebie czynienie dobra albo określone uczynki są czymś, co po prostu musisz robić. Ktoś ci powiedział, że tak wypada, że tak należy, a ty bardzo nie lubisz tego robić. Na przykład, lubicie, jak ktoś zostawia po sobie nieodniesione naczynia? Albo kiedy w zlewie już ten stos przypomina wieżę w Pizie, tak? Coraz bardziej krzywą, niedługo się przewróci. Nie lubimy takich rzeczy, prawda? Ale kiedy ta osoba po takim dobrym, niedzielnym obiedzie musi wstać i zanieść, i umyć, to już nie jest takie wygodne, prawda? Ale jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, lubię, jak w moim domu jest czysto, więc zapłacę tą cenę i odniosę po sobie ten kubek, ten talerzyk. Wtedy jest to zupełnie inaczej. Dlaczego o tym mówię, kochani? Dlatego, że chciałbym, aby nasze chrześcijaństwo nie ograniczało się tylko do tego, że mówimy o pewnych rzeczach. Że od czasu do czasu będziemy mieli udział w błogosławieniu drugiego człowieka. Że jak będę miał trochę więcej wolnego czasu, jak będę miał trochę więcej wolnych finansów, to pójdę po błogosławie. To pójdę, spędzę z kimś czas. Ale chciałbym, żeby to było naszym nawykiem. Żebyśmy mieli taki styl życia, że chcemy iść za Jezusem codziennie. Że chcemy Go naśladować codziennie. I że chcemy czynić dobro. Żeby to nie było jak zakon, który nas obciąża. Jejku, jeszcze dzisiaj nic takiego nie zrobiłem. Znowu muszę czytać Biblię. I znowu muszę pójść i pocieszać tych, którzy mają źle. I znowu muszę modlić się o tych chorych. Jejku, jak ja jestem biedny. Myślę, że to jest przywilej, kochani. Dlatego, że owszem, czynienie dobra nas kosztuje. I czasami kosztuje nas dużo. Dużo wyrzeczeń, dużo czasu. Ale pamiętajmy, co nam to daje. Dlaczego Bóg chce, abyśmy błogosławili jedni drugich? Bo to nas uszlachetnia, ale też będziemy mieli błogosławieństwo od Niego. Pamiętacie taki fragment o tym, że jeżeli ktoś uczyni coś dobrego tym najmniejszym, to tak jakby mnie uczynił? Czy nie chcemy mieć tego błogosławieństwa, jakie wynika z tego, że czynimy dobrze Bogu? Jaki skarb i gdzie chcesz go gromadzić? Chciałbym dzisiaj mówić O tym, jak czynić dobro, na ile możemy sobie pozwolić, bo nie każdy w swojej sytuacji, w swoim miejscu może robić to w takim samym wymiarze, jak inni ludzie. Jak przyczynić się do tego, żeby nie tylko Kościół wzrastał, ale żebyśmy my przejęli perspektywę Chrystusa. Żeby ten krzyż, to brzemię nie było czymś, co nas przygniata. Czymś, co sprawia, że przestaje nam się chcieć chodzić do kościoła. Tylko czymś, co nas uskrzydla. Czymś, co dodaje nam sił. Że widzimy, że Bóg manifestuje swoją obecność każdego dnia w naszym życiu. Chcemy czegoś takiego? Amen. Na koniec krótka dygresja. Ostatnio ktoś mi powiedział. Jeżeli chcemy być dobrym świadectwem, to powinniśmy być autentyczni i spójni w tym, co robimy, prawda? I dlatego ta osoba mi powiedziała, wiesz, ostatnio ściągnąłem rybkę ze swojego auta. Ja się pytam, dlaczego to zrobiłeś? Wstydzisz się i nie chcesz być postrzegany jako chrześcijanin? Mówi, wiesz, często śpieszę się do pracy. I jak depnę i zmieniam te pasy w ten sposób i ktoś tą rybkę zobaczy, nie chcę być antyświadectwem. Więc dla mnie to było takie, w sumie to nie jest głupi pomysł. Jeżeli już wiesz, że masz pewne złe nawyki, z którymi jeszcze nie wygrałeś, to może faktycznie nie bądź tym antyświadectwem. Bo można sobie dobrą opinię szybko zepsuć, a zapracować na nią, to już inna historia. Zaczniemy od historii, która jest zapisana w pierwszej królewskiej. W 17 rozdziale, 8-24, nie będziemy wszystkiego czytać. To jest historia o Eliaszu. Eliasz był prorokiem, którego Bóg posłał do całkiem niedobrego króla. Czy było mu łatwo tam pójść? Myślę, że nie. Wiedział, czym ryzykuje. Ale poszedł i był posłuszny. Ale następnie musiał uciekać, żeby zachować swoje życie. I gdzie wylądował? Nad potokiem Kerit. Gdzieś, gdzie nikt nie mógł go znaleźć. Gdzieś, gdzie nie mógł podjąć normalnej pracy. W miejscu trudnym, w miejscu osamotnienia, w miejscu, gdzie było mu niewygodnie, ale Bóg w ponadnaturalny sposób się o niego zatroszczył. Przysyłał mu jedzenie, nie brakowało mu nic do picia, ale był sam i było mu trudno. Więc gdzie później Bóg go posłał, kiedy woda w potoku wyschła? Do wdowy w Sarepcie. To jest pierwsza myśl, nad którą chciałbym się zatrzymać. Dlaczego Bóg posłał Eliasza do wdowy w Sarepcie? Przecież przed chwilą karmiły go kruki. W ponadnaturalny sposób jego potrzeby były zaspokajane. Dlaczego więc teraz, tak jak Mojżesz, który uderzył w skałę i wytrysnęła z niej woda, Bóg nie mógł powiedzieć, Eliaszu, wstań, wykop jakiś dołek i on codziennie będzie się napełniał nową wodą. Będziesz mógł tu dalej być, będziesz mógł dalej prowadzić swoje życie i dalej będziesz bezpieczny. Dlaczego wdowa? Po pierwsze dlatego, że ona potrzebowała się zmienić i potrzebowała doświadczyć pewnych sytuacji, żeby przybliżyć się do Boga i Mu zaufać, a po drugie, dlatego, że Bóg lubi używać ludzi. Jesteśmy Jego narzędziami? Amen. Czy Bóg nie mógłby sobie poradzić sam na własną rękę? Stąpić na ognistych rydwanach, tak jak Eliasz wstąpił do nieba i powiedzieć, niech Nysa będzie zbawiona. Teraz to już wszyscy wiedzą, wszyscy muszą się pokłonić, prawda? Tak byłoby najprościej. Wtedy byśmy mogli spotykać się tutaj, poza kościołem nie musielibyśmy się starać, żeby głosić dobrą nowinę, tak? Bo od razu wszyscy by przyszli do kościoła i powiedzieli, zaiste, to jest Bóg, takiemu Bogu chcemy służyć. Ale Bóg chce używać ludzi. I nie chce używać ich tylko dlatego, żeby odjąć sobie roboty. Ale On chce, żebyśmy przez posługiwanie jedni drugim byli w innym miejscu. Czynienie dobra uszlachetnia. Jak było w tej historii? Jak wiecie, to był czas suszy, to był czas głodu. Bardzo trudny czas. Jeżeli ktoś był wdową, to już zapewne miał pewną trudną historię za sobą, prawda? Wcale niemiłe wspomnienia. I tej wdowie został jeden syn. Jedynak. Czy ktoś ma jedno dziecko? Tylko jedno? Jak znałem jedynaków, to najczęściej oni byli tacy najbardziej otaczani troską. To jest mój jedyny. To jest mój ukochany. Mateusz się uśmiecha. Takie dziecko jest bardzo cenne. Ale brakowało im już pożywienia. Nie mogli sobie poradzić. Ona robiła co w jej mocy, żeby tylko jej rodzina była zachowana. Ale nie dawała sobie już rady. W ostatni dzień, czyli w ostatnim momencie przybył Eliasz, kiedy ona miała mąki i oliwy tylko na jeden placek, żeby przyrządzić sobie, jej dziecku, a później prawdopodobnie umrzemy. Ale Bóg miał inny plan. Bóg chciał pokazać jej, że On może wszystko. Czy modliła się o tą sytuację? Czy wołała do Boga? Myślę, że tak. Jeżeli jesteśmy w trudnej sytuacji, to wtedy najczęściej padamy na kolana i mówimy: Boże, nie zapominaj o swoim słudze. Oto jestem i jeżeli nie przyjdziesz i mi nie pomożesz, to mogę nie przeżyć. I Bóg odpowiedział. Przysłał Eliasza, który powiedział: nie braknie ci, tylko zaufaj. Więc przyrządziła mu placek jako pierwszemu. Wykonała akt wiary. Czy stać by cię było na taki krok? Ostatnie, co masz, oddajesz komuś innemu. W zaufaniu, że jego słowa są prawdziwe. Opłaciło jej się to? Opłaciło. Czy proces przemiany się zakończył? Nie zakończył. Za jakiś czas jej syn zachorował i ta choroba się pogłębiała. Myślicie, że ona nie przychodziła do Eliasza i nie mówiła mu: mężu Boży, módl się za mojego syna. On ma się źle. On odchodzi. To jest moja pociecha. Czy ona nie wiedziała, że Eliasz jest mężem Bożym? Przynajmniej tak myślała. Ale miała pewne wątpliwości. On mógł się modlić o to dziecko przez dłuższy czas i uzdrowienia nie było. Czy można było się zniechęcić w takiej sytuacji? Myślę, że można. Modlimy się o uzdrowienia i nie zawsze przychodzą od razu? Nie zawsze. Więc musiało dojść do momentu, do takiego punktu kulminacyjnego, gdzie to dziecko umarło. I w tej kobiecie czara goryczy się przelała. Powiedziała: dlaczego mi to zrobiłeś? Po co tu przyszedłeś? Chcesz mi wypomnieć mój grzech? Tak, jestem nieidealna, że diabeł może przyjść do mojego domu i dotknąć się mojego dziecka? Po to przyszedłeś, żeby pokazać, że nie jestem w takim świętym miejscu jak ty? Eliasz postanowił odpowiedzieć czynem. I pomodlił się, i walczył, i był tak zdeterminowany, bo znał swojego Boga i wiedział, co on może uczynić. I to dziecko wróciło do życia. Jak kończy się ta historia? Jakie było wyznanie tej kobiety? Czytamy: teraz poznałam, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana naprawdę jest w ustach Twoich. Wiecie, nie wiem do końca, jak Eliasz przemawiał, jak się zachowywał, jaką miał postawę. Nie czytam o tym. Czytam w jakichś sytuacjach, jak się zachowywał, ale na co dzień nie wiemy. Może przyszedł i mówił: jestem taki pobożny, teraz pójdę do swojej komory, swojego pokoju, będę się modlił, będę rozważał, będę miał czas z Bogiem. Czasami chodzimy trochę z głową w chmurach i mówimy: teraz halleluja, super będzie. A ta kobieta potrzebowała realnego Boga. Wie: dobrze człowieku, mówisz o tym, że się modlisz, mówisz o tym, że masz dobrego Boga, ja chcę widzieć Jego działanie jeszcze bardziej. Ja potrzebuję tego działania. Ja nie potrzebuję tylko słów i deklaracji. Ja potrzebuję spotkać się z żywym Bogiem. I Bóg odpowiedział na jej prośbę. I zobaczyła, jak jej syn wstaje z martwych. Potrzebowała przeżyć silnie emocjonalną sytuację, żeby raz na zawsze zapamiętała tą lekcję. Że Bóg jest i Jego ręka nie jest za krótka. Ale On nie zawsze odpowie w taki sposób, jak ci to odpowiada. Ale po drugiej stronie, jako sługa Boży, czy jesteś w stanie podjąć taką decyzję? Zrobisz wszystko, co w Twojej mocy, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Zrobię wszystko. Będę pościł. Będę się modlił. Wiecie, można powiedzieć, niektórzy mówią: ja na przykład poszczę regularnie. na drugi dzień świąt, jak już nic nie mogę zjeść, bo na pierwszy się tak najadłem, że już po prostu muszę sobie zrobić dzień przerwy. Regularnie raz do roku. Podobnie jest z dietą. 2 stycznia wszyscy idą na siłownię, wszyscy mają dietę. Regularnie jeden dzień w roku. Ale nie chodzi o to, żeby to było od święta, żeby to było raz. Chodzi o to, żeby coś było naszym stylem życia. Czy chcesz być użyteczny? Kiedy Bóg przyjdzie z wezwaniem, mój sługo, czy chcesz, abym cię teraz użył? To czy twój telefon służbowy, tak to nazwijmy, jest włączony tylko w określonych dniach i godzinach, czy cały czas masz go przy sobie? Kiedykolwiek Bóg by do ciebie nie przemówił, w środku dnia, w środku nocy, w pracy, gdziekolwiek jesteś, to czy jesteś gotowy na to, żeby odpowiedzieć na Jego wezwanie? Czy wtedy tylko wyciszasz, mówisz, nie teraz, teraz jestem zajęty, teraz robię coś innego. A może Bóg w danym momencie chce zrobić przez ciebie coś wielkiego? Czy twoje uszy, twoje serce są nastawione na słuchanie i szukanie? Czy chcesz być tym, który odpowiada na te wezwania? Zaczyna się od decyzji. Wiadomo, nie jesteśmy idealni i nie od razu możemy rzucić wszystko i teraz zająć się służbą w pełnym wymiarze godzin, na pełny etat, można powiedzieć. Ale niech zacznie się od decyzji. Panie, ja chcę, żebyś przeze mnie działał. Ja chcę być błogosławieństwem w życiu innych. Ja nie chcę tylko brać i napełniać się Duchem Świętym tylko po to, żeby to mieć, tylko ja chcę to dawać dalej. Bo chcę mieć udział w tym błogosławieństwie, chcę oglądać te owoce. Chcę widzieć, jak to się pomnaża, jak inni ludzie są zarażani pasją dla Boga. Jak oni przychodzą i nie mogą się doczekać, mówią, czemu wy macie tylko nabożeństwa 2 razy w tygodniu, ludzie? Już wszystkie przesłuchałem na internecie i jeszcze mi mało. Brat Sadowski jest oblegany, bo już płyt mu nie starcza, po prostu wszystkie są przesłuchane, tak? Chcemy więcej. Czy takie pragnienie jest w twoim sercu? Czy chcesz widzieć takich ludzi, którzy przychodzą do tego kościoła? Którzy chcą poznać Boga? Którzy są głodni? Wiecie, że w Chinach, kiedy nastało przebudzenie i mimo prześladowań, kiedy była zwiastowana Ewangelia, to ci ludzie chodzili i głosili przez kilka godzin. Powiedzmy, byli w jednym miejscu 2-3 dni i oni potrafili od rana do wieczora ciągle mówić o Bogu. Później przekazywali tą wiedzę przez te 2-3 dni jakiemuś liderowi, powiedzmy, czynili tego człowieka odpowiedzialnym i wiecie, on po 2-3 dniach słuchania o Bogu szedł i przekazywał to dalej. Pomyślimy, to przecież ja rozumiem jeszcze szkołę teologiczną zaocznie skończyć, ale w ten sposób to co ten człowiek może wiedzieć? Jeszcze głupot nagada, jeszcze coś przekręci. Ale ten człowiek szedł przede wszystkim w gorliwości, bo w jego sercu było pragnienie, żeby Ewangelia była głoszona, żeby było pomnożenie. Czy Bóg się do tego nie przyzna? Czy Bóg nie potrafi wyprostować nawet naszych błędów, które popełnimy, naszych przejęzyczeń, pomyłek? Potrafi. Na co Bóg patrzy? Na serce. W jakim miejscu jest twoje serce dzisiaj? Jakie jest twoje główne pragnienie? Jeżeli ktoś cię obudzi o 3 w nocy, dzisiaj, i zapyta, czego pragniesz najbardziej, to jaka będzie twoja odpowiedź? Żeby w końcu kredyt się skończył. Różne mamy rzeczy w naszych życiach, ale potrzebujemy Boga najbardziej ze wszystkich. Jeżeli masz Boga, to wszystko inne będzie ci dodane. Jeżeli Go naprawdę szukasz, z całego serca. I nie mówię, że teraz będziesz opływał w luksusy i że wszystkiego ci będzie zbywać, że możesz rozdawać na prawo i lewo, ale w twoim sercu będzie pokój. Że masz wszystko, co ci jest potrzebne do życia w świętości, pobożności i do tego, żeby z dnia na dzień móc za Nim iść. Taką mamy obietnicę. Czy Bóg się pomylił? Czy słowo, które zapisane jest w Biblii, jest przedawnione? Ta obietnica jest ciągle aktualna. Pytanie, czy chcesz po nią sięgnąć? Lubimy dziedziczyć różne rzeczy, które są dobre? Chcielibyśmy, żeby nasi rodzice zadbali o to, żebyśmy mieli nowy dom, nowe mieszkanie, żeby pomagali nam przy dzieciach, żeby najlepiej ułatwili nam wejście w jakąś pracę, żebyśmy mieli jakieś plusy, jakieś ułatwienia. Chyba chcielibyśmy, prawda? Żeby było nam łatwiej, żebyśmy byli błogosławieni. Ale teraz odwróćmy to. Czy my chcemy przygotować coś takiego dla naszych dzieci? Opowiem wam historię o Dawidzie i o Salomonie. Kiedy Dawid dostał obietnicę, że miał zostać królem? Jak był młody. Jeszcze za wiele o życiu nie wiedział. Ale miał obietnicę, że zostanie królem potężnego narodu. I czy od razu to się wypełniło? Wybiegł z domu, wsiadł na konia czy na osła, cokolwiek tam miał. Pojechał do stolicy, podszedł do króla i mówi: sorry, twoja kadencja się skończyła. Bóg obiecał mi, że ja tu będę. A myślę, że jak mi obiecał, no to znaczy, że dał mi wszystko, co jest potrzebne do tego, żebym był królem. Więc sorry, zsiadaj ze stołka, tam jest wyjście. Co by zrobił wtedy król? Powiedział: ha, 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 do lochu, do widzenia, koniec historii Dawida. Nie, Bóg mu pokazał, gdzie on może dojść. Co dla niego przygotował, ale nie powiedział, ile będzie go kosztować, żeby zdobyć doświadczenie, jakie potrzebuje mieć król. Kilkanaście lat trudnej drogi, wyzwań, odrzucenia, tułaczki, prześladowań kosztowało go zdobywanie doświadczenia, żeby był dobrym królem i dobrym zarządcą. Walczył. Co chwilę był w potyczkach, na wojnie. Kiedy Saul go prześladował, jacy ludzie przy nim się znaleźli? Ludzie, którzy byli wyjęci spod prawa. Ludzie, którzy byli bardzo trudnego charakteru. Na których pewnie jakby się na ich twarz popatrzyło, to by się powiedziało, na pewno to jest bardzo pobożny chrześcijanin. Tylko ten cały sprzęt, to całe żelastwo to ma tak tylko dla pozorów, tak, żeby zamydlić nam oczy. Nie. To byli ludzie, których po prostu nikt nie chciał. Bali się do nich podejść. Nie wiem, jaką mieli przeszłość, ale na pewno nie za bardzo chlubną. On przyciągał takich ludzi. I co zrobił? Wszedł z nimi w proces duszpasterski. Także po kilku latach obcowania ze sobą tych 600 zostało nazwanych wybranymi Dawida, którzy byli najbardziej doborową jednostką wojskową. Odkąd? Od wyrzutków do doborowych wojowników. Czy pastor chciałby, żeby do kościoła przychodzili sami ludzie, którzy mają poukładane życie, którzy mają wszystkie potrzeby finansowe zaspokojone, którzy są emocjonalnie zdrowi, którzy nie mają żadnych problemów? Fajnie by było, prawda? Ale jednak tak nie jest. Każdy z nas ma jakiś problem. Każdy z nas ma różne słabości i zawsze znajdzie się jakaś dziedzina, która jeszcze nie jest w 100% dopracowana. Ale Bóg pokazuje nam nasz potencjał. Gdzie możemy dojść? Co dla nas przygotował? Tylko musimy przetrwać tą drogę. No i tu jest właśnie trudno. Tu jest pod górkę. Ale skoro Bóg daje wizję, to daje też siłę, żeby tam dojść. Daje wykonanie. I chociaż niejednokrotnie możesz poczuć się słaby i niejednokrotnie możesz się potknąć, to jeżeli patrzysz na to, co On pokazał ci, jeżeli będziesz skupiał swój wzrok na celu i wizji, jaką dał ci Bóg, jeżeli będziesz skupiał swój wzrok na Chrystusie, to łatwiej ci będzie przejść, jakąkolwiek trudność napotkasz. Tym bardziej, jeżeli wiesz, o co walczysz. Jeżeli walczysz dla swoich dzieci, jeżeli walczysz dla swojej rodziny, musimy mieć cel. Dawid co chwilę walczył. Nawet jak był królem, to ciągle prowadził wojnę. Wiecie, że naród izraelski, kiedy wszedł do ziemi obiecanej, nie wykonał w pełni polecenia Bożego? Oni mieli polecenie, żeby przegonić i wybić wszystkie ludy, które zajmowały tą przestrzeń. Szacuje się, że zajęli tylko 1/4 terenu, jakie mieli obiecane. W Biblii napisane jest odkąd, dokąd, od takiego potoku do takiej zatoki, tak? Jest napisane, jaki teren mieli mieć. Jeżeli spojrzycie na mapę, to teraz Izrael zajmuje 1/4 z tego. To co się z tym stało? Dlaczego nie dostali wszystkiego od razu? Bo stwierdzili, już weszliśmy, mamy swoje miasta. Po co dalej iść na wojnę? Po co dalej się bić? Po co ryzykować swoim życiem? Jest dobrze. Może jeszcze nie wszystko mamy, ale zawsze coś tam jest. Dobre jest wrogiem lepszego. Więc Dawid podjął walkę. Walczył z ludźmi, którzy otaczali Izraela i Judę. Poszerzał zasięg królestwa, zbierał bogactwa, przygotowywał grunt dla swoich dzieci. Salomon, dla porównania, ile wojen prowadził? Żadnej. Dlaczego? Bo Dawid przygotował mu dziedzictwo. Chcielibyśmy być po stronie Salomona, który w mądry sposób będzie budował świątynię dla Pana, przepiękną. Będzie budował sobie pałac, przepiękny, cudowny. Ma wszystko przygotowane. I drewno, i materiały, wszystko inne. Ale ktoś musiał na to zapracować. Po której stronie chcemy być? Powiem wam, najlepiej jest być w złotym środku. Zarówno dostawać i być błogosławionym, ale z tego, co dostajesz i z tego błogosławieństwa, które masz, przekazuj je dalej, a Bóg ci będzie pomnażał. Im więcej dajesz, tym więcej Bóg daje tobie, bo widzi, że robisz coś z tym. Pamiętacie przypowieść o talentach? Kiedy jeden dostał 5, drugi 2, trzeci 1? Tak? Każdy dostał różną ilość, ale ten, co pomnażał, później dostał więcej. Jeszcze dostał od tamtego, co nic nie zrobił, tak? Chcesz pomnażać to, co masz? Czy przyjdziesz dzisiaj do domu i powiesz, w zasadzie to już mi tak styka, to jest okej. Teraz to już mogę dosiedzieć już do końca, powiedzieć, Boże, więcej mi nie dawaj, nie chcę więcej obdarowania, nie chcę więcej obowiązków, ja już tak, mi wystarczy, jest okej. Czy chcesz więcej? Jeżeli mówisz, wiesz, nie mam siły, nie mam czasu, poczytaj sobie o Kalebie. Jaką on miał perspektywę? On powiedział, że on nie chce umrzeć siedząc. On chce cały czas wojować. On chce przygotowywać dziedzictwo dla swoich dzieci. Jest ciągle więcej. Bóg ma dla ciebie więcej, ale to ty możesz wyznaczyć sobie sufit swoich możliwości. Możesz powiedzieć, ja już więcej nie potrzebuję. Przygotowuj dziedzictwo dla Salomona, dla swoich dzieci, dla młodego pokolenia w tym kościele. Działaj, dawaj ze swojej mądrości, udzielaj rad. Nie zawsze lubimy słuchać słów korekty, prawda? Ale nauczyłem się doceniać konstruktywną krytykę. Więc jeżeli podejdziesz po kazaniu, powiesz, wiesz, nie do końca mi się podobało to i to i możesz poprawić jeszcze to i to, to nie powiem, o, nie znasz się, ile ty głosisz kazania. Tylko powiem, dziękuję ci za twoją uwagę. Bo chcę być w lepszym miejscu niż jestem dzisiaj. I jakoś muszę do niego dojść. Potrzebujemy mądrości. Potrzebujemy energii, potrzebujemy zapału, potrzebujemy siebie nawzajem. Ostatnia historia. Historia, a raczej przypowieść o siewcy. Nie wiem, jak wygląda wasza Biblia, ale kiedy ja otwieram moją na pierwszej stronie, to tam jest siewca, który sieje. Mieliście takie mały symbol człowieka, który sieje na dole, na pierwszej stronie Biblii? Ja w niejednej się spotkałem, więc myślę, że był dość powszechny. I to jest taki symbol, który dał mi do myślenia, że powinienem każdego dnia siać. A co sieję, to będę zbierał, więc to zależy, co będę siał. Ale chcę siać dobre rzeczy, bo chcę zbierać dobre rzeczy. I w tej przypowieści czytamy, może przeczytamy sobie całą, jest krótka, Ewangelia Marka, 4 rozdział, od 3 do 8. 4 rozdział, 3 do 8. Słuchajcie, oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je i owocu nie wydało. A inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło i wydało owoc 30-krotny i 60-krotny i 100-krotny. Jaka jest puenta z tej przypowieści? Jakie wnioski? Po pierwsze, jak siejemy, to ziarno pada w różne miejsca. Ale jeżeli robisz coś i to jest czynność, na którą masz wpływ, to nie rób jej byle jak. Czy można siać, wiecie, to była taka sakwa kiedyś, to się pewnie jakoś nazywało, ale nie wiem, jak to się nazywało. Nazwijmy to sakwa na nasienie. I się szło i się tak sypało, takim zamaszystym ruchem na prawo, na lewo, jeszcze zanim były traktory. I wiecie, jeżeli ktoś szedł, bo mu kazali, żeby siać i nie zależało mu na tym, żeby tak naprawdę coś wzrosło, to on tak robił pewnie jak na śluby, tak, aby od siebie odrzucić gdzieś jak najdalej. I to mogło wpaść między skały, między ciernie, niekoniecznie na tą glebę, na którą to ziarno było przeznaczone. I wtedy szansa, że będzie dobry plon, była o wiele niższa. Jeżeli coś robisz, to zadbaj o to, aby robić to dobrze, aby być dobrym świadectwem, a będziesz oglądał dobre owoce. Drugi wniosek jest taki, że nie zawsze właśnie masz wpływ na to, co się dzieje. Bo kiedy ziarno już zostanie zasiane, to nie zawsze możesz mu pomóc wzrastać. Możesz je pielęgnować, możesz je podlewać, ale koniec końców to nie weźmiesz go i na siłę nie wyciągniesz do góry. Kiedy owoc jest za mały, to nie będziesz przychodził ze strzykawką i go pompował jeszcze bardziej, bo za małe ci pomidory urosły, tak? Chociaż dzisiaj pewnie tak robię. Chcemy widzieć dobre owoce, ale żeby widzieć owoc, trzeba najpierw zasiać. Trzeba pielęgnować, trzeba doglądać, trzeba poświęcić czas. Trzeba się modlić, trzeba koło tego chodzić. Za każdym razem, kiedy modlę się o dobrą pogodę, czy to na jakieś wydarzenie, czy na wakacje, czy jakąkolwiek inną okazję, i często jest jednak tak, że leje, więc mówię, że no cóż, rolnicy chyba mają przewagę, bo pewnie modlili się o deszcz. Więc wtedy mi jest jakoś lżej się pogodzić z tym, że nie mam dobrej pogody. Więc trzeba się modlić. Niektórzy nawet mówią do roślin. Rośliny to jedno. A teraz przenieśmy to na relacje. Co możesz siać w relacje? Możesz siać swój czas, swoją pomoc, dobrą radę, to, że po prostu jesteś, że jesteś w stanie kogoś pocieszyć, że się interesujesz, kiedy z kimś rozmawiasz, patrzysz mu prosto w oczy, kiedy uściskasz mu dłoń, nie podajesz mu takiego śledzia, tylko uściskasz mu naprawdę dłoń, żeby poczuł, że się z nim przywitałeś. Masz na to wpływ. Ale relacje kosztują. Trzeba pójść na kawę, trzeba ciasto postawić, później trzeba pozmywać, ojejku. Kochani, warto jest zapłacić pewną cenę. Jeżeli chcemy widzieć wzrost, jeżeli chcemy, żeby Bóg nas używał, jeżeli czekamy na odpowiedni czas, to chcę ci dzisiaj zadać pytanie, kiedy będzie właściwy czas? Kiedy w końcu coś zrobisz? Kiedy wstaniesz i pójdziesz do sąsiada i zaprosisz go na kawę i powiesz mu o Bogu? Kiedy pomożesz mu w bezinteresowny sposób? Kiedy na ulicy zatrzymasz się i porozmawiasz z jakimś człowiekiem i zapytasz się, dlaczego jest smutny? Kiedy w końcu będzie właściwy czas? To tak jak z odkładaniem na jutro. Od jutra zacznę to, od jutra zacznę tamto. Chcę ci powiedzieć, jutro nie nadejdzie nigdy, zawsze będzie dzisiaj. Kiedy się obudzisz, zawsze będzie dzisiaj. I możesz zrobić coś, dopóki żyjesz, dopóki masz na to wpływ. Więc nie odkładaj czegoś na jutro. Nie odkładaj czegoś na nie wiadomo kiedy, chyba że to są rzeczy, które nie są istotne i możesz po prostu z nich zrezygnować. Ale zrób coś już dziś. Bo nigdy nie będzie tak, że będzie idealne środowisko do tego, żeby coś się zadziało. Zawsze są jakieś ale. Zawsze są jakieś przeszkody, ale Ty masz w sobie moc. Dzięki Bogu, dzięki Jezusowi Chrystusowi, żeby te przeszkody przełamać. Żeby Twój charakter był w innym miejscu. Żeby Twoje serce zapałało miłością i pasją. Bo Bóg wkłada takie rzeczy w nasze serca. On daje nam dobre rzeczy. Jeżeli prosisz Go o chleb, nie da Ci kamienia. Jeżeli prosisz Go o to, aby Cię użył, to On to zrobi. Nie da ci od razu takiego przypadku, że sobie nie poradzisz, że się złapiesz za głowę i nie wiesz w ogóle, jak się zachować. Bóg będzie z tobą w każdej sytuacji. Czy pamiętasz o tym, że On jest obok ciebie? Tak, nie tylko wtedy, kiedy czynisz dobrze i mówisz, widzisz Boże? Tak, jestem dobry. Pamiętaj o tym, tak? Inwestowanie kosztuje. Czy sianie można nazwać inwestycją? Tak, i nigdy nie wiesz, czy się zwróci. Podam wam taki przykład. Był pewien człowiek, który codziennie kupował sobie kawę na mieście. Nie bierzmy pod uwagę inflacji, zmiany ustroju i innych rzeczy. Załóżmy, że kawa zawsze kosztowała 10 zł. I codziennie ten człowiek pił kawę na mieście za 10 zł. I spotkał się ze swoim znajomym. I ten powiedział, widzisz, ty codziennie wydajesz 10 zł na kawę w kawiarni. I zobacz, jeżeli odmówiłbyś sobie tej kawy, to przez 40 lat uzbierałbyś sobie na nową BMW-cę. Tak? Miałbyś nowy samochód, piękny, o którym zawsze marzyłeś. 40 lat, odmawiasz sobie tylko jednego kubka kawy i masz. I ten człowiek na niego popatrzył i mówi, a ty pijesz codziennie kawę w kawiarni? Nie. A gdzie twoje BMW? Prosty wniosek. Łatwo nam się ocenia z punktu widzenia, który my mamy. Ale nie widzimy, że są różne przypadki i różne sytuacje. Potrzebujemy najpierw zainwestować, żeby coś mieć. A Bóg to będzie pomnażał. Dlaczego jest napisane, że jest plon 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny? Bo różnie może się powieść, a może w ogóle nic z tego nie będzie. Ale jednak jeżeli nie podejmiesz żadnej akcji, to masz 100% pewność, że nic z tego nie będziesz miał. Więc chciałbym nas zachęcić. Nadchodzi czas misji. Nadchodzi czas działania. W takiej wzmożonej skali. Bądźmy użytecznymi narzędziami. Niech w naszym sercu pojawi się pragnienie. Boże, co mogę zrobić? Pokaż mi. Użyj mnie. Chcę, żebyś teraz użył mnie bardziej niż zwykle. Przez ten krótki czas zapłacę trochę większą cenę, ale będę widział Twoje działanie. Był taki czas w moim życiu, że modliłem się o to. Boże, ja chcę widzieć ponadnaturalne działanie. I modliłem się, i modliłem. No i niestety skrzynia ze złotem z nieba mi nie spadła. Ale pojawiły się osoby, które potrzebowały modlitwy. Na początku byłem nieśmiały i głupio tak było podejść, zapytać zresztą, co ja tam wiem o życiu, mam dopiero 25 lat, a wtedy jeszcze mniej. Ale podszedłem i zaproponowałem, czy mogę się pomodlić? Srebra i złota nie mam, ale mogę się pomodlić. I pomodliłem się. I mam wiele świadectw tego, że ludzie byli dotknięci przez Boga. Ale najpierw w moim sercu pojawiło się pragnienie. Boże, pokaż mi, co mogę zrobić. Pokaż mi Twoją ponadnaturalną moc. Warto było zapłacić cenę, żeby oglądać takie owoce. Przychodzi czas misji i działania. Chciałbym, abyśmy nie tylko w tym czasie byli dobrym świadectwem. Żeby ludzie w mieście widzieli, że nie jesteśmy bandą nawiedzonych ludzi, którzy po prostu robią dziwne rzeczy inaczej niż oni. Chcę, żeby widzieli miłość. Chcę, żeby widzieli wszystkie owoce ducha. Chcę, żeby widzieli ludzi, którzy wiedzą, po co tu są. Którzy wiedzą, dlaczego wierzą w Boga. Którzy wiedzą, co ich Bóg zrobił w ich życiu. Którzy są za to wdzięczni. I są pełni pasji, nawet jak jest im trudno. Chciałbym, żeby każda osoba w tym kościele, kiedy będzie rano wstawała, to diabeł gdzieś tam sobie pomyśli, o nie, już wstał. Żebyśmy byli ludźmi, którzy mają realny wpływ na to środowisko. I między innymi przez misję, którą będziemy mieli w tym mieście. Przez tydzień pozytywnych inicjatyw. Chcemy pokazać ludziom, że Bóg jest. I że Bóg jest dobry. I że On ma wpływ na nasze życie. I że to życie nie musi być nudne. I nie musi być takie, że przychodzisz z taką miną jak do pracy, której nienawidzisz. Tylko przychodzisz z radością. Rozradowałem się, kiedy wszedłem do świątyni Jego. Tak? Nie tylko w niedzielę i nie tylko przez tą misję. Ale czy chcemy tego każdego dnia? A możemy się o to pomodlić? Panie, tak proszę Cię o Twoje prowadzenie. Na każdy dzień mojego życia i każdego zborownika, każdej osoby, która tu jest. Panie, widzisz, że nie zawsze nam jest lekko. Że czasami życie jest trudne i mamy kolejne kłody pod nogami. Ale Panie, Ty dodaj nam siły i dodaj nam determinację, abyśmy sięgali po więcej. Abyśmy szli do przodu. Abyśmy nie dali się zatrzymać, Ojcze. Abyśmy byli dobrym przykładem. Abyśmy, Panie, potrafili pokazywać swoją postawą na Ciebie. Abyśmy nie byli zgorszeniem i zniechęceniem, ale abyśmy mogli pokazać pasję, którą żywimy do Ciebie. Panie, jeżeli tej pasji w nas nie ma, to proszę Cię, przyjdź, Duchu Święty, i rozpal. Rozpal nasze serca, rozpal nasze dusze, Panie. Jeżeli nasze ciała są osłabione i mimo chęci, mimo ochoczego serca nie jesteśmy w stanie zrobić tego, co chcielibyśmy zrobić, to Panie, dotknij się tego ciała i uzdrów je, proszę Cię, w imieniu Jezusa Chrystusa, aby było posilone, aby w zdrowym ciele był ochoczy duch, Panie. Abyśmy mogli pójść do przodu, aby Kościół wzrastał, aby ludzie poznali Twoją prawdziwą twarz, dobrego, kochanego Boga, wszechmogącego, który jest Królem Królów i Panem Panów. Panie, ja nie chcę Ci mówić tylko, że jesteś Królem, ale chcę Ci powiedzieć, że jesteś Królem mojego życia, że jesteś Królem mojego serca. I Panie, przepraszam Cię za każdy przypadek, kiedy, Panie, nie było tego widać w moim życiu. Panie, bo ja chcę, abyś Ty miał panowanie nad każdą częścią mojego życia. Nie tylko nad tymi, nad którymi jest mi wygodnie, ale nad każdą częścią, Panie. Wiem, że to może nie stać się od razu, ale Panie, daj mi siłę i wytrwałość i bądź przy mnie, Panie, w tym procesie. Jeżeli są na tym miejscu ochocze serca, aby, Panie, zmienić się, aby dać Ci, Panie, prawo do swojego życia, to, Panie, przemów do nich i objaw im się, Panie. Bo powiedziałeś, że jeżeli będziemy szukać, to Cię znajdziemy. Panie, chcemy szukać Twojego Królestwa przede wszystkim. I wierzymy, że wszystko inne będzie nam dodane. Panie, pobłogosław każdego misjonarza. Każdą osobę, która przyłoży rękę do tego, aby misja w Nysie się powiodła. Pobłogosław, Panie. I nie tylko w duchowy sposób, ale niech fizyczne, finansowe, emocjonalne błogosławieństwo przyjdzie do każdego człowieka, który przyłoży rękę do tego dzieła, Panie. Chcemy błogosławić i chcemy, Panie, otrzymywać błogosławieństwo. Dlatego proszę Cię, prowadź nas. Daj nam widzieć więcej i daj nam być wrażliwymi na potrzeby innych. Abyśmy nie byli samolubni i wygodni, ale abyśmy, Panie, byli rozciągani i abyśmy, Panie, mogli być coraz bardziej skutecznymi narzędziami. Dziękuję Ci, Panie, że powołałeś nas do zaszczytnych celów i chcemy być wierni Twojemu poleceniu. Amen. Na koniec jeszcze krótkie ogłoszenia. Pierwsze to, jeżeli jesteś kobietą, która ma ochotę posłuchać na ciekawe tematy na konferencji, to Kościół Zielonoświątkowy w Kietrzu zaprasza Was, drogie siostry, na spotkanie dla kobiet, które odbędzie się 1 września, czyli w sobotę za 2 tygodnie, o godzinie 11 na temat klucz do szczęścia i radości. Będzie usługiwała Tatiana Chydzik. Drugie ogłoszenie to, że w środę, nie tą, tylko tą przyszłą, 29, nie ma nabożeństwa tutaj. Będziemy wtedy w parku przy Alei Lompy. Jeżeli chcecie, zapraszamy. Na pewno będzie nam weselej, jeżeli będziecie. Jeżeli coś pomożecie, to będzie jeszcze bardziej super, ale jeżeli będziecie, to po prostu też będzie fajnie. Wtedy jest czas działania na mieście, więc nabożeństwa nie będzie. Mam jeszcze 2 takie prośby. Z perspektywy organizacyjnej, z racji, że przyjadą do nas misjonarze z zewnątrz, którzy będą chcieli nam pomóc, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żebyśmy nie byli w wyniku przemęczenia, złych warunków i tak dalej osobami, które chodzą z taką miną w dół, podkówkę, bo wtedy ciężko jest być pozytywnym i ciężko jest ludziom mówić, że życie jest piękne, prawda? Więc lubimy też, kiedy ludzie, którzy z nami rozmawiają, ładnie pachną, są tacy przyjemni, tak? Więc potrzebujemy prysznicę. Żeby nie odstraszać ludzi, chcemy, żeby misjonarze byli czyści, zadbani, uśmiechnięci, żeby dobrze im się spało i potrzebujemy, abyście wy, jako zborownicy, jeżeli macie taką możliwość, udostępnili po prostu swój prysznic, wannę, łazienkę, żeby mogli się po prostu od 27 do 31 wykąpać. Nie będą u was nocować, tylko się wykąpią i pójdą do swoich zajęć. I potrzebujemy jeszcze 10 osób, żeby pomogły nam przygotować kolację podczas tych 5 dni, w których będziemy działać, czyli 27 do 31. Będą to dyżury po 2 osoby na dzień, czyli nie będziecie się powtarzać, także myślę, że nie będzie to zbytnie obciążenie. 10 osób do przygotowania kolacji. Proszę zgłoście się, jeżeli jesteście chętni, do Mateusza Sadowskiego. To wszystko na dzisiaj. Naprawdę cieszę się, że mogę być znowu z wami i miejcie błogosławioną niedzielę. A teraz zbierzemy pieśń. Amen. Za dużo kawy, za mało snu. Zbierzemy kolektę i zaśpiewamy pieśń.
Grupę. Kochani, zanim zbierzemy, chcę przytoczyć pewne świadectwo. Nawet nie pamiętam, czy je czytałem, czy słuchałem. Stare świadectwo, w którym z tego, co pamiętam, jakaś konferencja pastorów, ludzie się nie znają i poproszono, żeby każdy coś o sobie powiedział. I wychodzi jeden z pastorów i mówi, byłem w wojsku tam i tam i tak jak przez płot przeskakiwali tam z jednostki, to tam taka alejka i dzień w dzień taki dziadziu tam chodził i męczył ludzi Ewangelią. Nie pamiętam, jak tam dalej było, ale to, co zapamiętałem z tego świadectwa, to, że kiedy on skończył, wychodzi następny i mówi, ale zaraz, ty powiedziałeś moje świadectwo. Okazało się, że kilku pastorów było, nad którymi ten dziadziu pracował. Postanowili odszukać go, ale już go nie było. Już dawno był u Boga. I to mi pokazuje, warto czy nie warto siać. Nigdy nie wiesz. My mamy pracować dla Boga, a On będzie dawał wzrost. Tak więc wytrwałości. Teraz powstańcie proszę, zbierzemy kolektę i powiemy Panu Bogu dziękuję.
Jeszcze dodam tylko, że jeżeli nie możecie osobiście się zaangażować w misję, to nie będziemy zbierać na ten cel kolekty, ale z tyłu będziemy mieli taką małą skarbonkę. Jeżeli chcecie się dorzucić, to zapraszamy. Każdy grosz się liczy i będzie to służyło temu, żeby ta misja była zrobiona na dobrym poziomie. Amen.
Pokaz nam, odniósłszy na krzyżu wielki tryumf.